你等到辞职了，他就说投屏了。那他说他不想去看他工作里面，就是说是把他打照片，或者是等照片，如果等这个毕业了，他一定不会高兴。你看一下，比如说三亿多的，你能否有机会？Dlatego też kończy się nasza konwencja. Przez dwa dni mieliśmy możliwość słuchania wykładów. Mogliśmy podczas czasu wolnego rozmawiać z różnymi graczami, wymieniać swoje poglądy, budować się nawzajem i cieszyć się wspólną społecznością. Braterstwo Dziewięcy bardzo gościnnie nas w tej chwili włożyli ogromny wkład pracy, aby to miejsce, które na co dzień jest na pewno zajęte, czy to nasionami rolniczymi, czy płodami rolnymi, aby go dokładnie posprzątać i przygotować na tą wspaniałą wyspę. Ale braterstwo fajnie z tym wieku, że wszystko, co dobre, to wszystko się kończy. Może podczas tej godzinki będziemy częściej spoglądać na zegarek, ponieważ wielu z nas wyjeżdża na wyborze. I chciałbym, żeby ta ostatnia chwila naszych rozmawiań, ta godzinka była poświęcona wszelki czas. Odczytam Księgi Kadzieja Salomona, trzeci rozdział i pierwszy wers. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. To moglibyśmy do dnia dzisiejszego odnieść. Kończy się ten czas mówił. Ale chciałbym pierwszą część tego wersetu, która będzie tematem naszego zadania. Wszystko ma swój czas. Tak jest było. Dlatego też to czas jest bardzo trudnym pojęciem. Wszyscy go na co dzień odczuwamy. Wiele osób mówi, że im brakuje czasu. Czy nie jest w stanie sobie tak poukładać życia, żeby ta doba 24 godziny wystarczyła na cenę, na pracę, na inną formę otoczenia. Gdy zaglądniemy do słownika języka polskiego, jak autorzy tego słownika zdefiniowali czas, uzyskujemy taką informację. Czas jest to nieprzerwany ciąg chwil, trwania. Jedna z podstawowych obok przestrzeni form bytu materii. Czyli są to bardzo krótkie chwile, które cały czas trwają. Nie można ich w żaden sposób zatrzymać. Myślę, że przed dziełem stworzenia, kiedy twórca, nasz ojciec niebieski był sam, czas nie istniał w ogóle. Ponieważ Pan Bóg nie ma ani początku, ani końca. Dla Boga czas nie jest czymś, co go powtarza, stawia go w niepewności, co będzie jutro, za rok, za tysiąc lat. Dla Pana Boga to nie istnieje. Nie podlega w żaden sposób czasowi. A to, co ma być, jest wiadome naszemu Ojcu Niebieskiemu, ponieważ jest wszechmocny. To On ustanowił prawa, czy fizyczne, czy prawa duchowe, to Twórca nasz zaplanował wspaniały swój plan zbawienia ludzkości. Myślę, że czas ruszył wiele lat temu. Rozpoczął się z momentem początku stworzenia. Ewangelista święty Jan w swojej Ewangelii w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie zaczyna tak, że na początku było słowo. Czyli był pewien początek. Początek stworzenia Bożego. Ten nowy Logos został stworzony. I trudno mi jest powiedzieć, ile to lat temu było. Czy to należy mierzyć w tysiącach, a w milionach, może w miliardach? Nie wiem. Kiedyś nam Ojciec Niebieski to objawił. Bo Biblia, Księgi Mojżeszowe, ta pierwsza Księga Mojżeszowa, mówi o 7 dniach epokowych. Zwłaszcza 6 dni epokowych, ale to nie były dni stwarzania ziemi, ale to były dni przygotowania ziemi na mieszkanie dla ludzkości. Przez około 42 tysiące lat Pan Bóg przygotowywał tą kolebkę wszechświata, aby człowiek mógł normalnie na niej mieszkać. Żeby miał prawo życia, żeby nie zginął w warunkach, które wcześniej panowały. Aby miał to do jedzenia, aby również mógł cieszyć się rzeczami nie tylko materialnymi, ale i również duchowymi. Pan Bóg podzielił czas na różne odcinki. Jedne z tych odcinków są krótsze, drugie są dłuższe. Czytamy to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 14 wersecie, tak. Potem rzekł Bóg, nie powstało światła na sklepieniu niebie, aby oddzielały dzień od nocy i by były znakami do oznaczania pór, dni i lat. Oczywiście rozumiemy, że te światła nie powstały wtedy, tylko zaczęły być widoczne w ziemi wtedy. Gdy to, co prawracze i wcześniejsi bracia analizowali dzieło stworzenia Bożego, doszli do wniosku, że były takie warunki, ta ilość pyłu i różnych substancji, która nie dopuszczała światła na naszą planetę ziemi. I te światła dwa Pan Bóg tak uczynił, aby dzieliły czas na różne części, aby go uporządkować. Dzień jest to obóz Ziemi wokół własnej osi. Miesiąc to jest obieg Księżyca dookoła Ziemi. To jest około 29,5 dnia. Mówię o miesiącu księżycowym, który jest podstawą narodzin Ziemi. I rok jest to obieg Ziemi dookoła Słońca. 365 dni, 5 tygodni, 48 minut i 16 sekund. Również rok jest pojęciem względnym. Rok na naszej planecie jest innym rokiem niż na planecie, która jest najbliższej Słońca, czyli na Merkurym. Tam rok trwa 88 dni, a na planecie, która jest najbardziej oddalona w Układzie Słonecznym od Słońca, na Plutonie, rok trwa aż 248 lat. Znowu pojęcie czasu Bożego jest jeszcze innym pojęciem. Psalmista Dawid i apostoł święty Piotr mówią, że rok u Pana Boga trwa aż 1000 lat. Czyli rok Boży jest o 365 tysięcy razy większy od dnia ludzkiego. Czyli należy przypuszczać, że przestrzeń duchowa, w której porusza się najwyższy Bóg i najbliższe mu otoczenie, jest potężna. Jest ogromna w stosunku do świata materii. Ostatnio czytałem taki wywiad z profesorem Aleksandrem Wolfsonem, który odkrył kilka planet. Gdy pytano się go na temat teorii Wielkiego Wybuchu, co on myśli na ten temat, powiedział, że on, ta teoria go nie przekonuje. Że cały wszechświat materialny emituje z siebie około 5% energii. A pozostała część energii, około 90-95%, pochodzi, to jest tak zwana ciemna energia. On ją dlatego tak nazwał, bo nie zna źródła, skąd ta energia pochodzi. I my jako wierzący możemy domyślać się, że ta ogromna energia pochodzi ze świata ducha tam, gdzie przebywa sam Bóg. Zobaczmy, ten ogromny wszechświat materialny jest taką drobinką do tego wszechświata, który jest wszechświatem ducha. Czas jest też pewnym punktem odniesienia. Porządkuje te zestawy. Jeżeli powiedzielibyśmy sobie, że konwencję zaczynamy w dniu dzisiejszym, nie oczekiwalibyśmy godziny, o której jedni będą czuli wcześniej, drugi później, a inni, abyśmy nie powiedzieli nawet dnia, to by w ogóle nie przyjechał. Także czas porządkuje te sprawy. Nieprzestrzeganie czasu jest bałaganem. Rozbija wiele rzeczy. Zobaczmy, dlaczego dzisiaj, jeżeli nawet przerwa się przedłuży o 5 minut, już powoduje to problemy organizacyjne. A jeżeli by ta przerwa trwała i trwała, także przypuszczam, mielibyśmy bardzo duży problem z naszą konwencją. Tak jak powiedział kazodzieja Salomon, że wszystko ma swój czas. Jest również coś takiego, że każda sprawa w danym czasie ma możliwość wystąpienia i może odnieść pozytywny skutek. Gdy kierowca podjeżdża do skrzyżowania, gdy widzi czerwone światło, to co wtedy? Zatrzymuje się, bo wie, że to nie jest jego czas. Przejeżdżają ludzie z przeciwnego kierunku. Gdyby w tym samym czasie wyjechał, mogłoby dojść do tragedii. I się zdaje, że tak samo jest w naszym życiu. Czy w życiu naszym osobistym, czy w życiu naszej społeczności, że pewne rzeczy mogą się zdarzyć w pewnym czasie. Musimy odczekać na pewne rzeczy. A przyjdzie stosowna chwila, żeby te rzeczy mogły się wypełnić i przyniosły nam błogosławienie. Kazodzieja również mówi w 3 rozdziale, a 11 wersecie, że Pan Bóg wszystko piękne uczynił w swoim czasie. Wydaje się, że to było wspaniałe, bo kiedy Pan Bóg był sam, możemy się tak domyślać, najpierw planował sobie, co uczynił. Zaplanował sobie świat ducha, zaplanował sobie świat materii i później zaczął to konsekwentnie realizować. Stworzył wszechświat ducha, wszechświat materii. Przez 6 dni przygotował planetę Ziemię, człowiekiego na mieszkanie i na końcu umieścił na tej planecie człowieka. Czyli to, co Pan Bóg czyni, robi wspaniale. Najpierw to poddaje głębokiej analizie. Ustala pewne prawa, które nie przekracza. I później konsekwentnie realizuje ten swój plan przez całą wieczność. Natomiast to, patrząc na czas, pamiętam, jak byłem dzieckiem i słyszę na konwencję, to bardzo często bracia też się tak nawzajem pytają. Bracie, a w jakim czasie żyjemy? No dzisiaj coraz rzadziej się słyszy to pytanie. Możliwe, że to było też związane z pewnymi ruchami chronologicznymi, gdzie pewne prawdy czasowe nie wypełniły się i na jakiś czas zaniechano dogłębnej analizy tego. Ale rozpoznanie czasu jest czymś bardzo ważnym. To dotyka tylko w pierwszej księdze Kronik, w 12 rozdziale i 32 wersecie. Tam jest taką ciekawą informację. Znaczy ja mam stary, znaczy nowy przykład, ten stary mówi bardzo logicznie, ja może odczytam. Pokolenia plemienia Manasesa, 18 tysięcy, którzy nie zostało wyznaczone, że mają pójść ogłosić też gatunek. Zresztą ja mam nowy przekład. To jest jest taka wzmianka, że w pokoleniach Sahara było 200 ksiądząt, którzy byli w stanie przepowiadać Izraelowi, co się ma stać w najbliższej przyszłości. Również rozpoznawali czasy i sikh. Do nich chodził naród izraelski i pytał się, co mają w danej chwili uczynić. Również, gdy szukamy odpowiedzi, w jakim czasie żyjemy, najczęściej sięgamy do Słowa Bożego, gdzie najwięcej informacji podał nas sam mistrz Jezus z Nazaretu. To jest podstawa słowa naszego Pana, słowa apostołów. Pamiętamy zaświadczenie, jak apostołowie, już za swojego życia, nie tylko oni. Ale bracia w zborach spodziewali się, że jakoby nastał już dzień Pana. I apostołowie, apostoł Paweł w drugim liście do Tesalonicza, w drugim rozdziale, pierwszej i drugiej wersji wspomina, że nie tak ma być. Muszą się stać pewne wydarzenia, które spowodują, że ten dzień Pański musi się objawić człowiek grzechu. I apostoł Paweł wymienia wiele tych wydarzeń. I apostołowie to narzędzie Pańskie, oni na bieżąco pouczali Kościół i pozostawili nam informacje, jak te czasy mają się dopełnić, kiedy ma następny koniec. Również mamy informację w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział i 45 werset na temat wiernego sługi. Kto więc jest tym wiernym, tym sługą wiernym i ostrożnym, którego Pan postawi nad przewagą swoją, aby mi dawał pokarm na właściwy wodę. Czyli wierny sługa miał dawać pokarm o właściwej wodze. Gdy patrzymy na działalność Zacharasza i jego współczesnych braci, widzimy, jak wiele informacji ten brat przedstawił. I bracia, którzy z nim współpracowali, że przyszedł szczególny czas. To wielkie objawienie dotyczące Kościoła, dotyczące której obecności Pana, dotyczące powrotu narodu izraelskiego do błogosławieństwa, to było wielkim dziełem, wielką zasługą wielkiego sługa. I to było wielkie przebudzenie. Również na tym przebudzeniu powstał na dwóch badaczy Pisma Świętego. To chyba tylko, gdy przegląda się historię, my kiedyś w Krakowie mieliśmy takie zadanie młodzieżowe, jak wiele razy ludzie, chrześcijanie w wieku Ewangelii spodziewali się nastania Królestwa Bożego Błogosławieństwa. To teraz nie pamiętam dokładnie, ale przynajmniej 20 razy. Było przynajmniej 20 takich wielkich dat, jakaś grupa chrześcijan była pewna, że to będzie ten rok, może nawet miesiąc i data, i dzień był podany dosyć szybko. Także tak statystycznie biorąc, to 100 lat, w każdym wieku jest jakieś wielkie poruszenie, gdzie chrześcijanie spodziewają się, że ten czas już przyjdzie. Więc obywatelstwo w zeszłym wieku był to bardzo wiek, można powiedzieć, błogosławiony. I też bracia spodziewali się nie tylko w XX wieku, ale również w wieku XIX, XX, Krista, pańskiego i zadania jego wiary w nasze rodziny. Pamiętamy? Równi zero. To było tak głębokie przekonanie, gdy się czyta te relacje historyczne, jak ci wiedzący wtedy byli tak przekonani, że to będzie już, że trzeba się rozliczyć ze swojego życia, sprzedawali swoje majątności, rozdawali je ubogim, przebrali się w odpowiednie szaty, poszli na górę odeksperać Pana. Pamiętamy, że nie stało się tak, było to wielkie rozczarowanie. Pamiętamy w historii również w roku 1914, gdy Pan Rachel wiele rzeczy przewidział w swoich prorokach. Ogromne zmiany na arenie politycznej całego świata. Ale był też jeden zarzut, że Kościół miał być zdradzany. I bardzo piękny artykuł brata Rachla z 1916 roku, Żniwo jeszcze nie skończone, gdzie pokazuje swoją wspaniały charakter, pokorę. A myśmy się spodziewali, że to już będzie koniec. Że Pan te sprawy tak zakończy. Ale widocznie w mądrości Bożej Pan Bóg nam nie dał wszystkiego poznać i cieszymy się z tego, że ilość poświęcających się jest tak duża, że to przekracza nasze wyobrażenie. Że nie jest to pokłosiem, a jest to częścią ogólnego żniwa. Jest to wielkość tego data. Jego pokora, uniżenie, że nawet gdy się tak zawiódł wielce, w pewnych szczegółach był w stanie taki artykuł napisać. Najbliższe nam czasy, ja pamiętam, swoim młodzieńcem, 81 rok, bracia, którzy zwłaszcza się chorobą zajmowali, też jakie były ogromne spodziewania. Miał być wtedy Kościół zabrany i pewne rzeczy miały się skończyć. Nastąpił wielki zawód. Ale rok 81 był też wielkim znamieniem. Zwłaszcza w naszym kraju działy się pewne wydarzenia, które w sposób trwały zmieniły pewien porządek na scenie politycznej. Pewne rzeczy, które były związane z tym starym systemem, socjalizmem, który był nie do ruszenia, zaczęły upadać. Ja pamiętam na często, jak bracia zastanawiali się, jak to będzie, jaka siła pokona armię Związku Radzieckiego. Tak myśleli sobie, że może Chiny, może ktoś. A Pan tak sprawił, że taki duch wolnościowy, że żadna siła zewnętrzna, żadna armia nie musiała tego wyniszczać. Powstał wobec pierwszości w samym Związku Radzieckim i ogromne zmiany, których ludzie nawet się nie myślały. To tylko czas, jak śpiewamy w jednej pieśni, Pan przyszłość osąd krył. Jest dla nas niedostępne, żebyśmy wiedzieli, jaki jest czas naszej śmierci, kiedy skończy się nasza wędrówka i koniec naszej próby. Także to byłoby bardzo łatwe. Jeżeli by ktoś przyszedł, może z naszych braci, powiedział, że słuchajcie, za rok jest koniec. Za rok musimy się rozstać w tym życiu i dać relacje Panu Bogu ze swojego życia. Nie byłoby to na pewno łatwe? Czy daje to na to łatwe? Czy daje to wtedy wielu z nas, że mamy jakieś domy, mieszkania, samochody, sprzedalibyśmy to. Ten rok to sobie byśmy na nią mieszkanie, jakiś kącik, żeby móc ten rok przetrzymać. Wtedy człowiek by się poświęcił na sprawy państwa. Taka konwencja to nie byłaby tam kilka razy w wakacje, to mielibyśmy co tydzień przed rok konwencję. No bo trzeba jakoś dobiec do tego kresu. Może zaczęlibyśmy się bardziej zajmować naszymi chorymi. Na sposób mówienia, rozważanie spraw w ogóle byłby zupełnie inny. W Powiedzieli byśmy, że nasz koniec jest wizja. Że Pan nas oceni. Ale nikt nam takiej informacji nie chce podać. Jeżeli ktoś podaje, ta informacja zazwyczaj nie jest dana. To jest trudna sprawa. Dlatego ja myślę, że Pan Bóg celowo czas skrył człowiekowi. Bo przez to, że człowiek nie wie, kiedy to ma przyjść, kiedy ma być koniec jego pielgrzymki, musi cały czas pilnować się, cały czas rozwijać się karakter. Bo to byłoby bardzo proste, że za tyle i tyle jest koniec. Ja powiem na testu z życia taki przykład. Kiedyś w firmie u siebie słyszałem, że żona się spaliła, że ich inspektor sprawdza ich o 4 godzinie nad ranem. Oni sobie budzik nastawiają na spółkę o 4 i sprawa jest załatwiona. Tak się robili, zainteresował, pojechałem sobie parę razy w nocy i to zobaczyłem, to było. I dlatego tu mi się wydaje, pokazuje, jeżeli ktoś nie zna czasu, jeżeli udaje pewne rzeczy, to będzie zaskoczony. A jeżeli ktoś naturalnie rozwija w sobie owoce Ducha Świętego, stara się być szlachetny, to dla niego nie ma zaskoczenia. Bo kiedykolwiek Pan go powoła do siebie, on będzie go pomóc. A po drugie przed Panem Bogiem nie ma do tego udawania. Możemy na konwencji ładnie mówić wykład, modlić się ładnie śpiewać, ale przychodzi życie. I tu już nie ma udawania. I myślę, że zwycięzcy to będą ci, którzy nie znają czasu dnia ani godziny. Będą gotowi. Nie będą nigdy zaskoczeni. Czas jest też pewnym czynnikiem kontrolującym, weryfikującym. Jest jakby miernikiem naszego postępu. Gdy otwieramy list do Hebrajczyków, 5 rozdział i 12 werset to mamy taką bardzo ciekawą zmianę. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał. Pierwszy zasad nauki Bożej. Stawicie się takim, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Czyli apostoł Paweł mówi, że czas jest pewnym miernikiem naszego postępu. Może jeden brat powiedzieć drugiemu, słuchaj, ja jestem 30 lat w pracy. Co ty wiesz? Ty jesteś 5 lat w pracy, jak możesz nauczać? Nie. Apostoł Paweł mówi, że wzrost duchowy jest bardzo indywidualną sprawą każdego chrześcijanina. I on przede wszystkim wynika z wewnętrznego wysiłku i rozwoju charakteru Ducha Świętego. Także nie można powiedzieć, że liczy się zaczął, bo poświęciłem się 5 lat temu i to ten czas mnie uduchawia. Staje się bliższym na nowo. Nie. Jeżeli ten czas jest odpowiednio wykorzystywany, to powoduje, że te zmiany faktycznie zachodzą w moim myśle, w moim sercu. Również czas weryfikuje to, czy ktoś mówi prawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, czy te jego spodziewania, pewne daty są prawdziwe czy fałszywe, ale czas jest też próbą związku. Wiele osób przysięga sobie w małżeństwach, że będą do końca, a tak jednak nie. Czas pokazuje, że przychodzą doświadczenia, przychodzą różne próby i ci ludzie, ten związek naprawdę nie był prawdziwym związkiem, po jakimś czasie rozstał się. A potem święty Paweł w liście do Efezjan, to już było też tej konwencji wspominane, w rozdziale 5 i 16 wersecie podaje taką ciekawą informację. Wykorzystując czas, gdy dni są złe. Tłumaczenie konkordacji Stronga mówi w ten sposób. Czyli wykorzystywanie, czyli kupić wszystko, co jest możliwe, uratować od strat. Czyli apostoł Święty Paweł mówi, że czas naszego życia trzeba spokojnie. Mamy wiele obowiązków. Czy chodzimy do pracy, czy chodzimy do szkoły, czy musimy odpoczywać podczas snu, czy mamy obowiązki rodzinne, ale apostoł Paweł mówi, trzeba odpoczywać. Część tego czasu należy przeznaczyć na głębokie sprawy Boże. Musi być to ofiara. Musimy ponieść jakiś koszt, jeżeli nie chcemy stracić czasu poświęconego. I nie wiem, czy ktoś za zaczerpa próbował kiedyś zanotować sobie przynajmniej tydzień swojego życia. O której godzinie wstajemy, o której jak dużo czasu poświęcamy na pracę, na naukę, jak wracamy do domu, ile dla rodziny, ile na rozrywkę, a ile czasu zostaje nam na stałe państwo. No mamy obywatelstwo do zrobienia czegoś takiego. Kiedyś coś takiego sobie zrobiłem, to byłem niemile zaskoczony, że jednak tego czasu faktycznie na sprawę Boże tak naprawdę człowiek dużo poświęcił. W niedzielę załóżmy u nas w Krakowie 2,5 godziny, czwarte, półtorej godziny, jeżeli ktoś chodzi. Wieczorem czytanie Pisma Świętego. Czasami odwiedziny jakichś osób, czasami inne sprawy. I to jest naprawdę niewiele tego czasu. A zobaczcie, dlaczego ten czas poświęcony na sprawy pańskie, on kiedyś zaważy o tym, czy my będziemy naprawdę godni tego królestwa, czy też nie. Po drugie, jak mamy zbyt dużo wolnego czasu, którego nam dotracimy, przychodzą nam najczęściej myśli o przeciwnikach, które nas skłaniają do rzeczy, które kiedyś byśmy się mogli wstydzić, albo które są rzeczy. Mamy tak zapisane w drugiej księdze Samuelowej. W 11 rozdziale, w 1 i 2 wersecie taką zmianę. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyrzucać na wojnę, wysłał Dawid Joaba ze swoimi wojownikami. I stałem Izraela. I ci splądrowali ziemię Amonitów od ręki Izraela. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalem. Przydarzyło się, że pod wieczór Dawid stał ze swojego łoża i przekazał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Pamiętamy, jak dalej potoczyły się wydarzenia. Także jest coś takiego w słabej, grzesznej ludzkiej naturze, że jeżeli mamy zbyt dużo wolnego czasu, to przychodzą nam na myśl pewne, na umysł pewne myśli, które albo pochodzą z ciała, albo pochodzą od przeciwnika. Czyli czas jest wielką wartością. Zwłaszcza za to, bo to apostoł Święty Paweł mówi, że ten czas wykorzystywać Je to čas od našeho poświęcenia do našej spirity. I gdy skończy się nasze zdanie naszego życia, to zresztą nie wiem, czy kiedyś zdawaliście takie egzaminy, kończy się czas, trzeba wstać, zostawić kartkę, zostawić długopis i jest koniec. Nic nie można ani skreślić, ani dopisać. Tak samo jest w naszym życiu. Myślę, że te oczekiwania różnych chrześcijan w różnych wiekach za tymi indywidualnymi oczekiwaniami i tym, co Pan Bóg naprawdę zaplanował do zapowodu. Bo Pan Bóg ustanowi swoje królestwo w mocy i chwale słusznym, nadradzonym przez siebie czas. Niekoniecznie musimy go znać już teraz. Zobaczcie, że często młodzi ludzie mówią, że idzie ile jeszcze tam będzie na to królestwo opił. A bracia starsi wiekiem mówią, że ten czas się już kończy. Czy jest to mówienie nieprawdy? Myślę, że te dwie rzeczy można pogodzić. Bo jedną jest sprawą czas, który Pan Bóg ustanowił, a drugą sprawą jest czas naszego życia. Kończy się nasze życie, kończy się nasz egzamin. I gdy człowiek umiera, nie ma żadnej świadomości, ile czasu minie do zmartwychwstania, aby mógł powstać przed Panem. To tyle często, jak patrzymy na czas, widzę, że czas szybko umyka, można spojrzeć na swoje życie jakby w dwóch płaszczyznach. A potem święty Paweł mówi w drugim do Koryntian, w czwartym rozdziale od 16 wersetu następującym. Dlatego nie upadajmy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek zniszczeje, to jednak ten nasz zewnętrzny odnawia się w każdym dniu. Albowiem nie znaczy chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest inne. Wydaje się, że apostoł święty Paweł mówi, że my jako ludzie patrzymy na własne życie dwóch patrzyków. Pierwszy jako cieleśni. Gdy spojrzymy na swoje zdjęcia z młodości, na przykład w wieku średnim popatrzymy się do lustra, widzimy już te dnia. Nie mówi już ktoś jak w wieku starszym, stanie przed lustrem, sam nie jest w stanie nawet zobaczyć, jak kiedyś wygląda, jak wygląda teraz. Te zmiany cały czas zachodzą. Jesteśmy ludźmi i musimy prędzej czy później kończyć. Nie ma na to żadnej zmiany w tych naszych ciałach. Ale apostoł Paweł daje nam taką radość, że pomimo, że wasze ciało niszczeje, jest coś, co jest w waszym wnętrzu, jest nowe stworzenie, które powinno odnawiać się w każdym dniu. Ten zewnętrzny człowiek powinien się budować na każdy dzień. I to jest największa nasza nadzieja. Bo to, co Paweł mówi, gdyby nasz namiot, to nasze ciało się rozpadnie. Mamy nowy dom od Boga. Nowe stworzenie. Jeżeli ktoś go oczywiście budował. Jeżeli go rozwinął do wymiarów pierwszego zmartwychwstania. Bo jeżeli tak się nie stało, to będą bardzo przykre konsekwencje. I to jest nasza nadzieja, że ten czas dobrze wykorzystany wpływa na naszą całą wieczność. Nie tylko to, że nie dołożniejemy, starzejemy się, coraz bowiem widzimy, słyszymy, ale jest coś, co staje się coraz silniejsze, jeżeli odpowiednio wykorzystujemy czas w naszym poświęconym życiu. To tylko często w tych czasach, gdzie żyjemy, jest taka dziwna sytuacja, że coraz częściej zdaje się, że kult własnego ciała. Ludzie chcą ładnie wyglądać, być wysportowani. Salony odnowy biologicznej, można powiedzieć, przeżywają swój renesans. Ludzie dbają, ładnie się ubierają, pielęgnują się. No i na pewno człowiek chrześcijanin musi dbać o swoje ciało. A Jezus, a po to Pan mówi, że ciało ma swoją świątynię w Duchu Świętego. Ale nie na tym należy położyć ciężar. Oczywiście trzeba dbać o swoje ciało, ale najważniejszą sprawą są sprawy duchowe. I myślę, że zwłaszcza dzieci, gdy przychodzi problem ze zdrowiem, to coraz większe pokusy przychodzą przez tam elixir, ktoś znalazł jakieś lekarstwo, że się nie starzeje, albo się wolniej starzeje, albo uleczy się wszystkich chorób. Myślę, że trzeba będzie również na takie pokusy uważać. Dlatego patrząc na świat, co się dzieje na zewnątrz, a że teraz już jest powiedział tak wiele rzeczy, że trudno cokolwiek dołożyć. Ale Pismo Święte jest wielką księgą i nauk wersetów w niej jest bardzo dużo. Dożyliśmy takich czasów, o których mówi Księga Kronik w 15 rozdziale od 5 do 7 wersetu tak. W tych czasach nie był bezpieczny ten, kto wychodził, ani ten, który wchodził. Wyznaczały wielkie zamieszki dla wszystkich mieszkańców ziemi. Jeden naród pokonywał drugi naród, jedno miasto, drugie miasto, gdyż Bóg niepokoił ich różną udręką. Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki. Bardzo ciekawa informacja. Że w tym czasie, w którym żyjemy, o którym ja już wspominam, czas sądu systemu, gdy obnażane są te systemy, gdy na naszych oczach tak wszystko upada, również jest nadzieja dla wybrańców pańskich, że ten czas się zbliża i trzeba pozostać wiernym na to pamięć. Również Diabłosko Święty Piotr mówi o tym, że sąd rozpoczął się od domu Bożego. Myślę, że żyjemy też w takim czasie, że my jako lud Boży będziemy poddawani szczególnym doświadczeniom. Czy to dotyczy spraw moralnych, czy to spraw doktrynalnych. To, co jest świętością, to, co jest podstawą naszej wiary, to, co wynika ze Słowa Bożego, będzie podważane, a myślę, że już są takie przypadki, że takie próby są dokonywane. Dlatego jest trudny czas, bo człowiek musi wierzyć w to, co jest przekonane. Nie może ulegać nowinkom, nowościom, niepokojom. Jego wiara musi być ugruntowana. Ten sztywny kręgosłup doktrynalny, również moralny, musi być umocnione, żeby przy takich doświadczeniach nie uległ. Po tym czasie kończy. Chciałbym tylko na koniec powiedzieć, podsumować, kiedy przyjdzie Królestwo Boże w mocy i chwale. Ja, braterstwo, takiego pytania, na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Nie wiem. Znaczy był kiedyś żył brat Boże, brat Stefan Ciechanowski, mówię, że dla niego najlepszą datą jest bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To jest najlepszą datą, najlepszą informacją, że to, co możemy zrobić bo to na swojej ręce, ten swój czas, jeżeli to odpowiednio wykorzystamy, możemy być zbawieni. Było wiele spodziewań dla tej społeczności, w ogóle chrześcijańskiej, które się skończyły. Myślę, że należy się zastanowić nad tym, co robić, aby w tym czasie odpowiednio się znaleźć. Chyba często to też jest dla nas doświadczenia, bo po różnych przewidywaniach może przyjść takie uśpienie dla nas, żeby nie za bardzo zajmować się sprawami prorok, czy sprawami czasowymi, bo to się nie wypełniło. Bo mogą być takie sytuacje, które nas zaskoczą i wtedy trzeba będzie umieć odpowiednio reagować. Dlatego czas jest nam potrzebny, żebyśmy umieli wiedzieć, w jakim czasie żyjemy, co mamy robić. Jakbyście brata Wiedzińskiego zapytali, czy w czasie żniw żyje za się siewnikiem, to by się uśmiechnął. A podczas siewu nie zjedza się z kombajnem. Także wskażę za nas informacją, że inaczej Pan Bóg działa w różnym czasie, a również inaczej my powinniśmy działać. I czas jest również pewnym błogosławieństwem. Jeżeli go wyznajemy czas, czego narodowi izraelskiemu się nie udało podczas pierwszej obecności pańskiej, nie poznali czasu swojego nawiedzenia, otrzymali wielkie karania i wielkie doświadczenia. Ja bym zatem pożyczył na koniec, abyśmy mieli rozpoznawać czas, w jakim żyjemy, i najważniejsze, aby wykorzystywać ten czas. Gdy wrócimy do swoich domów, do swojej pracy, do swoich szkół, aby to, co tutaj słyszeliśmy, aby wywarło na prawdziwe, prawdziwą zmianę. Żeby coś zaczęło się zmieniać. Abyśmy dostąpili tego królestwa Bożego w mocy i chwale, czego zaczęło się z całego serca.